Kto by nie przyszedł, niech nam pani powie, jak to było, co to było, skąd to było. To się tak nam nie mówi, jak to komu się zdaje, jak to było. To dla nas mówić, jak to było, to jest drugie takie przejście, wstrząsająca to jest opowieść. Na tak na żądanie to tego się nie mówi każdemu.
Wieś Michniów, położona pomiędzy lasami Gór Świętokrzyskich, stanowiła ośrodek zaopatrzenia ruchu partyzanckiego, gdyż w okolicznych lasach miały swoją bazę liczne oddziały partyzanckie Armii Krajowej. To musiało zwrócić uwagę Niemców. Nie mieli odwagi stawić czoła tym, którzy walczyli, którzy byli z bronią w ręku, ale lufy swoich karabinów skierowali przeciwko bezbronnym kobietom, dzieciom, mieszkańcom Michniowa.
Pierwszy dzień pacyfikacji, 12 lipca, był skutkiem działalności oddziałów partyzanckich. Może nie bezpośrednim, ale pośrednim, bo wcześniej w okolicy Ostojowa wysadzono pociąg niemiecki. To było z nocy z 2 na 3 lipca i wtedy oddziały partyzanckie miały za zadanie pozyskać broń i amunicję i tę broń i amunicję pozyskały. Według niektórych informacji zostało zastrzelonych również kilku żołnierzy z Ostlegionu, którzy ten pociąg ochraniali. Władze niemieckie w Radomiu zdecydowały się na przeprowadzenie akcji pacyfikacyjnej i wybór padł na Michniów, może z uwagi na bliskość położenia tej wioski w stosunku do tej akcji przeprowadzonej przez Ponurego.
12 lipca 1943 roku wchodzi do pokoju mój ojciec i mówi: wstańcie, jesteśmy otoczeni przez Niemców. Wstałam ja i mój brat najmłodszy. Pierwszy wyszedł ojciec, następnie mój brat. Ja wyszłam ostatnia z domu, została matka. Dochodzę do końca wsi, która była otoczona lasami i Niemcy kierują mnie do rowu. Tam już była gromadka ludzi. W rowie leżał mój ojciec, mój brat i inni. Były dziewczęta, była jedna matka z małymi dziećmi, Wikłowa. Mnie posadzili razem z dziewczętami.
Już samego rana Niemcy sprowadzili do wsi z Gajówki rodzinę Wikłów. To była matka i pięcioro dzieci. Najstarsza liczyło kilkanaście lat, najmniejsze kilka. I obok wykopanego po piasku dołu ustawiali Niemcy te dzieci i strzelali. Strzelali na oczach matki i kazali matce na to wszystko patrzeć. Od tego najmłodszego, kilkuletniego, do tej najstarszej Zosi. Takie miała czarne, grube, piękne warkocze. I w końcu ta matka zginęła z czołem w tył głowy.
Gdyśmy rano wstali w domu, tatuś mój wyszedł na podwórko, tak już nad ranem, 12, i mówi: dzieci, wstawajcie, bo Niemcy. A ja tak mówię: tatusiu, ja to pójdę do siana. A siostra moja młodsza usłyszała, mówi: to i ja pójdę z tobą. Żeśmy wzięły grabie, boso, w jednej sukience i dużo koleżanek moich, dużo mężczyzn, kosy, bo wtedy łąki kosiło się tam w Suchetniowie i tam żeśmy szły suszyć tego siana. W lesie Holt zatrzymują nas, a później patrzymy, a oni wiezą młodych mężczyzn, bardzo mi dobrze znanych, moich dwóch braci stryjecznych, i każą im leżeć w lesie twarzą na ziemię. I co trochę to spędzają tych mężczyzn, 3 samochody przywieźli.
Miałem wtedy 15 lat. Pracowałem z ojcem w lesie i tego dnia właśnie razem z nimi wyszedłem do pracy. nie wiedząc o tym, że Niemcy wszystkich spędzali na skraju lasu do rowu. Tam kilka godzin leżeliśmy twarzą do ziemi. W międzyczasie właśnie już słyszeliśmy pierwsze strzały. Czuliśmy zapach palonych domów.
Już później po południu wjeżdżają puste samochody i biorą każdego za kołnierz mężczyznę z tych młodych i wsadzają, a nam kazali z powrotem leżeć na ziemię twarzą i żeby nic się nie oglądać. Na te trzy samochody pakowali tych młodych mężczyzn, ale to tak ich bili za karki, kolbami.
Kilka razy wzywali mojego ojca. Zabrali go stamtąd i z powrotem przyszli. Mój ojciec razem z Malinowskiem wsiadł do auta i pojechał w stronę wsi. Ja razem z dziewczętami zostałam odłączona na bok. Obok leżeli mężczyźni twarzą do ziemi.
Mieli gotowe listy stworzone przez konfidentów niemieckich, osób z Michniowa, które współpracują z partyzantką. Około drugiej nad ranem Michniów został otoczony szczelnym kordonem wojsk niemieckich i Niemcy wchodzili do wsi. I według tej listy właśnie aresztowano osoby. Jeśli kogoś nie było, brano kogoś z rodziny, zastępowano tak jakby tę osobę. Niemcy w ogóle stosowali zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Zresztą ich ustawodawstwo z tego okresu mówi wyraźnie, że jeśli osoba nie zgłosi działalności reakcyjnej przeciwko Rzeszy, jest tak samo odpowiedzialna jak ta osoba, która tą działalność prowadzi.
Po jakimś czasie przyszedł gestapowiec, świetnie zresztą mówiący po polsku, i zaczął wyczytywać nazwiska. No tam słyszałem Władysław Materek i usłyszałem także swoje nazwisko. Wiedziałem równocześnie, że w Michniowie o tym samym imieniu i nazwisku jest drugi człowiek. I Niemcom zdaje się chodziło o tamtego, dlatego że tamten wiedziałem przecież, że on czynnie walczył w partyzance. I nie odzywałem się, no bo trudno było jeszcze, prawda, mnie, 15-letniemu szczeniakowi, myśleć, że to o mnie chodzi. Co się okazało? To właśnie brat. Dzięki bratu przemawiam dzisiaj, rozmawiam z wami, bo to mnie ocaliło życie.
Niemiec z karabinem maszynowym obserwował mnie od początku. Byłam przygotowana na to, że pójdę razem z innymi na śmierć. Słyszałam straszne jęki obok mnie, gdzie bito, ale w okropny sposób. I tylko słychać było: o Jezu, o Jezu.
Gdy podniosłem się, wtedy jeden z gestapowców tak mnie drżnął, prawda, że przewróciłem się z miejsca. Potem nas odprowadzili, tam było kilku nas leżało.
Psy strasznie szczekały, nie dały się ruszyć. Taki przykry moment to był ten, kiedy matka chciała wziąć kawałek chleba dla dziecka. I to dziecko zostało odrzucone przez Niemca od tej matki i tego chleba nie pozwolili jej dać.
Zaczęli wozić samochodami zebranych za wsią ponad 100 mężczyzn. To byli sami mężczyźni. Ładowali je na samochody, zawozili na uboczu stojących stodół. Samochód stawał pod taką stodołą, pod takim domem i, prawda, kazali tym ludziom zeskakiwać ze samochodu i wbiegać do tego domu czy do tej stodoły. wbiegając strzelali w tył głowy.
Wtedy tych 100 mężczyzn wpakowali do stodu i do naszej stodoły, gdzie ja mieszkałam. Oblewali to benzyną, rzucali granaty i tych mężczyzn spalili.
Patrzę, to było na wzgórzu, a tu mój dom płonie. Dalej słychać było, jak Niemcy strzelali. Pierwszy dom tuż od lasu też płonął. Straszne to było dla mnie, ale nie mogłam nic zrobić.
W tym czasie przyprowadzili taką wikłową, gajową, która miała 7 dzieci. Zabili jej w domu męża i 2 synów dorosłych. I gdy ją przyprowadzili tam obok nas, kazali jednemu mężczyźnie, takiemu starszemu, kopać dół, a ona miała takie piękne włosy, nie mogę opowiadać, długie i tak rwała te włosy, bo tak, tu już męża w domu zabili, 2 synów, a to prowadzi 5 małych dzieci. Więc wykopali dół, te dzieci poustawiali rzędem i poszczelali i powpychali, a ona na ostatku, a ona tak promienie tych włosów wtedy rzucała. No, później podchodzą do nas. Jest u nas taka materek, później Sobkowa. Trzyma dziecko na ręku przy piersi, tą małą dziewczynkę i 2 takich małych. Więc ten Niemiec się pyta po polsku, kogo ona ma tu najbliższego. Ona mówi, że siostrę. Kazał jej oddać te dzieci tej siostrze. Ta siostra wzięła, a one na samochód za kark jej męża, jacyś tam u nich mieszkali. No i wtedy on ich wywieźli do Oświęcima. Tych mężczyzn zabili, zbierają się już wszyscy. My leżymy twarzą na ziemię. Podchodzą do nas. Było nas wtedy 19. I pytają się, czy chcemy jechać do Michniowa, czy do Niemiec. No ja wiem, może to tak nie bardzo było powiedzieć do Niemiec. No i nic żeśmy nie powiedziały. Więc oni wsadzili nas na samochody i wwieźli nas do Kielc.
W Kielcach ustawili nas przed Arbajcantem w Trójkami. Stamtąd zostaliśmy zawiezieni do więzienia.
Nas, tych co wyczytywali na liście, oprócz kilku tych, którzy poprzednio mówiłem, że stracili, załadowali nas na samochody. Wywieźli do więzienia w Kielcach. Jakoś wypowiedzieć tego, co człowiek wówczas przeżywał, jest niezwykle trudno. Te rzeczy są jakoś niepowtarzalne. Po spaleniu Michniowa ci ludzie, co ocaleli, byli bezlitośnie, jakoś z całą premedytacją niszczeni. I były wypadki, że ludzie z sąsiednich wsi obawiali się nawet przyjmować tych ludzi, prawda, w obawie przed represją gestapowców. No, człowiek był wtedy przekonany, że już koniec. Tym bardziej widzieliśmy zbitego do nieprzytomności w ogóle ukrwawionego Teofila Materka. Zresztą on potem, zdaje się, że zginął w Oświęcimie czy w innym obozie koncentracyjnym.
Posiedziałyśmy w Kielcach 3 dni w areszcie, tak boso, w takich sukienkach już brudnych. Później do Częstochowy, do Lagru. Przyjechali Niemcy, zaczęli oglądać ręce i w ogóle nas to wzięli 5 pod nazwiskiem Materków do tej fabryki porcelany, a te inne dziewczyny zabrali do Bauru.
18 młodych kobiet z rodzin, które podejrzane właśnie o nazwisku Materek, Krogulec, zostało wysłanych na roboty przymusowe do Rzeszy. Najpierw przebywały w Kielcach, właśnie w więzieniu. Tutaj po przebyciu i w zasadzie przespaniu jednej nocy zostały wysłane do Częstochowy, tam przebywały kilka dni i później do Rzeszy. Część pracowała w fabryce porcelany Kingsztat w Jaworzynie Śląskiej, część pracowała jako robotnice rolne w gospodarstwach, na przykład w Saksonii. One przeżyły, wróciły do Michniowa. Jedną z takich osób była na przykład Weronika Krogulec, siostra Albińskiego, czyli Krogulca, który tworzył struktury Armii Krajowej i był przez pewien czas nawet zastępcą Ponurego. I ona pracowała jako robotnica rolna. Była również Wacława Materek. Jej losy są o tyle ciekawe, że ona nie została wysłana na roboty przymusowe do Rzeszy, ale była jako pomoc domowa u jednego z żandarmów nazwiskiem Biel. On stacjonował najpierw w Kielcach. Po pewnym czasie, kiedy już u niego pracowała, zobaczyła rzeczy. Rzeczy, które pochodziły z jej domu i ona rozpoznała ubranie mamy, tam jakąś chustkę, jakiś płaszcz, swoje skrzypce i było jej po prostu strasznie przykro. A ten do niej powiedział, że to jest po bandytach. I później została z nim również przeniesiona do Częstochowy, tam też pracowała i w Częstochowie pod koniec 1944 roku uciekła.
W więzieniu dowiedziałem się wtedy właśnie, że zginęła matka moja, dwóch braci i sześcioletnia siostra. Byłem najmłodszym więźniem na celi.
Krogulec, ponieważ był nieletni, był młodym chłopakiem, został wykupiony dzięki koneksjom konspiracyjnym jego rodziny, a także sprzyjaniu granatowych policjantów i strażników więziennych, którzy pomogli przy tej akcji wykupu tego młodego człowieka?
No cóż, jeśli chodzi o więzienie, obawa, ciągła obawa o życie, ciągła niepewność, dlatego że nie było dnia, ażeby nie wyciągali z celi, prawda, bądź to na rozstrzelanie, a najczęściej jednak na badanie. To było straszne, kiedy w sąsiedniej celi, odbywało się to przesłuchanie. Szczególne nasilenie przesłuchiwań było w okresie tym, kiedy miał odjeżdżać transport do Oświęcimia, czyli do innego obozu koncentracyjnego. Wówczas gestapowcy przesłuchiwali dzień i noc.
Gdy Niemcy odjechali, do Michniowa wkroczyli partyzanci. Ponury podejmuje decyzję o zemście, o odwecie. Z nocy z 12 na 13 lipca przeprowadza akcję odwetową, wysadza pociąg urlopowy niemiecki. W tej akcji ginie według różnych źródeł między kilkunastu a kilkudziesięciu Niemców. Z relacji kolejarzy w Skarżysku wynika, że kiedy podstawiono te wagony do czyszczenia, to jak je czyścili, to było w nim mnóstwo krwi.
Na drugi natomiast dzień Niemcy jednak nie darowali tego. I znowu przyszli powtórnie na wieś Michniów i teraz już szli dom za domem, kto tylko był w domu, niemowlę, starzec, kobieta, strzelali. Strzelali, dom oblewali benzyną, spalili.
Byli ci, którzy rzeczywiście się takim bestialstwem okazywali, no bo jak można inaczej opisać to, co się stało ze Stefankiem Dąbrową, który miał 9 dni. I kiedy całą rodzinę stłoczyli do zabudowań przy oborze Malinowskich i tam żywcem spalili. Jego ojciec Piotr Dąbrowa zginął prawdopodobnie pierwszego dnia pacyfikacji. Matka leżała w połogu, bo to było dopiero 9 dni po porodzie i babka postanowiła tego chłopczyka ochrzcić. 13 lipca, bo ta babka się przestraszyła, że tu zginął ojciec, a to dziecko nie jest ochrzczone, więc postanowiła to dziecko ochrzcić. Oprócz Stefanka Dąbrowy, jego matka Maria Dąbrowa miała również córkę dwuletnią Elżbietę. To zginęło dwoje dzieci. Jedno miało 9 dni, a drugie miało 2 lata. Zostały żywcem spalone. Najbardziej wstrząsający z tych opisów moment, kiedy opowiada pani Romana Białek z domu Malinowska, córka leśniczego Malinowskiego, kiedy mówi w relacji: myśmy nimi oddychali. Ten dym, ten słodkawy dym, a myśmy oddychali nimi, tymi naszymi bliskimi, którzy palili się w tej stodole. Ten słodkawy dym, który przenikał wszystko i był wszędzie i dusił, tak jakbyśmy się nimi dusili i nimi oddychali.